Gościem w Ekosferze jest projektantka ogrodów Anna Mitrosz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i zaczniemy może jeszcze nie od tarasów i balkonów, ale od takiego ciekawego zjawiska, które wy jako projektanci ogrodów zauważacie w dzisiejszym świecie. Być może to spowodowane jest właśnie pandemią, że coraz więcej osób kupuje drzewka owocowe i zakłada warzywniki.
Ewidentnie widać wzrost, olbrzymi wzrost zainteresowania uprawą roślin użytkowych, czyli drzew owocowych, krzewów owocowych, wszelkiego rodzaju warzyw, ziół, wszystkiego, co można jakby mieć we własnym ogrodzie i później używać w warunkach domowych. I jest to bardzo duży wzrost. Myślę, że to jest związane właśnie z tą sytuacją, w której wszyscy gdzieś tam się znaleźliśmy. No trzeba przyznać, że czterokrotnie wzrosła ilość sadzonych i roślin owocowych, roślin jadalnych. Właściwie w każdym ogrodzie projektowanym już mamy warzywniki, w każdym ogrodzie projektowanym mamy truskawki, poziomki, zioła i to w niemałych ilościach. Do niedawna to było kilka krzaczków, jedno drzewko, dwa. Obecnie no jest taki trend, taki duży boom właśnie na rośliny użytkowe, że jest to duża część ogrodu. Właściwie w każdym ogrodzie projektujemy tego typu nasadzenia, plus do tego dochodzą, co ciekawe, właśnie ziemianki, wędzarnie, różnego rodzaju kuchnie ogrodowe, czyli no ta świadomość na pewno zdrowej żywności to jest jedno, ale myślę, że też jakieś takie wewnętrzne zabezpieczanie, tak, przed dziwnymi czasami.
Czy to jest moda, czy to jest może właśnie strach przed czasami, które mogą nas czekać?
No myślę, że jedno i drugie. Myślę, że możemy tu mówić o rodzaju podświadomości społecznej. Wiemy, że jeżeli myślimy w ogóle o naszej ojczyźnie, o Polsce, to wiele powstań i różnych ciężkich czasów, różnych sytuacji uciążliwych i głód gdzieś tam często się zdarzał i towarzyszył. Więc myślę, że to może być też to, tak, że gdzieś ta podświadomość społeczna istnieje w nas. Na pewno też moda na zdrową żywność, bo kupujemy i tak naprawdę nie wiemy, co kupujemy, ile pestycydów zostało użyte do wyprodukowania tych owoców czy warzyw. No i zdecydowanie te rośliny, które jesteśmy w stanie sami wyhodować, marchewka, wszelkie ziółka, poziomki, nawet zwykłe jabłko bez porównania lepiej smakuje zerwane świeżo z ogrodu. No i też możemy jakby uczestniczyć w tym procesie, to też daje satysfakcję też jakby zbieranie tych owoców, opiekowanie się nimi. Myślę, że to jest też taki wzrost świadomości, ogólnie świadomości jakby istnienia. Myślę, że zwolniliśmy trochę i trochę też inaczej spojrzeliśmy na życie.
A jakie właśnie odmiany cieszą się największą popularnością? Bo był już taki okres, kiedy mówiono, że praktycznie jabłek, antonówek to już nigdzie nie dostaniemy.
Jest bardzo duża właśnie moda na stare odmiany, na stare gatunki. Wręcz nasi klienci stoją w kolejkach, gdzieś tam się zapisujemy na zdobycie tych starych odmian zaszczepionych na starych podkładkach, więc zdecydowanie szara reneta, antonówka, no oczywiście papierówka, złota reneta, kosztela, zwykłe śliwki takie, które kiedyś mieliśmy, już nie tylko te piękne, ale i ręklooda ulena zielona, śliwka węgierka zwykła. Więc jakby też sadzimy mirabelki, co jest ciekawostką, że do niedawna mirabelkę uważano za chwast, teraz jest poszukiwanie mirabelek, tak? Sadzimy zwykłe orzechy laskowe, już niekoniecznie włoskie, jagodę kanadyjską, jagodę amerykańską, tak? Kamczacką, porzeczki wróciły do łask. Okazuje się, że porzeczki nie uczulają, więc i porzeczki, i agresy jakby muszą być w każdym ogrodzie. No oczywiście truskawka, poziomka, mnóstwo ziół. Wracamy też do starych ziół. Też są zapytania o takie zioła, które używały nasze babcie, typu kminek, typu wrotycz. Rzeczywiście jest niesamowity powrót do takich starych ogrodów, do tradycyjnych roślin. I też wiadomo, że te gatunki, które kiedyś były sadzone, one na przestrzeni lat były selekcją taką naturalną prowadzone, tak? Czyli te jabłonie były bardziej odporne, żyły dłużej, miały lepszy system korzeniowy, większą odporność na choroby, na mróz. No i jest na to teraz właśnie taki trend. Właściwie w każdym ogrodzie mamy stare odmiany jabłek.
Czyli można powiedzieć, że te ogrody będą się zmieniały w ciągu najbliższych lat na bardziej takie, jakie były kiedyś, czyli bardziej użytkowe, czyli z tych takich rekreacyjnych, które mieliśmy do tej pory, na takie, gdzie będzie warzywnik, gdzie będzie jakiś element ziołowy, zakątek ziołowy, gdzie będą drzewa owocowe.
Tak, zdecydowanie. Oczywiście ta funkcja rekreacyjna też zostaje, natomiast ewidentnie widać powrót, widać tą tęsknotę, widać potrzebę, jest to mocno wręcz zauważalne i akcentowane. Funkcja właśnie ta użytkowa musi być w ogrodzie, czyli właściwie ogród polski to jest ogród, który zawsze miał taką część użytkową. Myśmy gdzieś w którymś momencie poszli w taką stronę bardziej rekreacyjną, jest zdecydowanie powrót i nawet w malutkich szeregóweczkach, co wydaje się karkołomne, też są sadzone drzewa owocowe, są odmiany drzew kolumnowych, karłowych, maliny, poziomki, cały zestaw ziół, to wszystko się zmieści w ogródeczku 4x5 i jest użytkowane. Jest to taka ilość, którą może używać spokojnie, bez dokupywania rodzina czteroosobowa, więc no zdecydowanie ogrody użytkowe na pewno będą takim trendem, który będzie się przewijał, myślę, że przez lata.
No właśnie, czy my umiemy hodować te rośliny?
Myślę, że w dobie internetu nie jest już to problem. Też prawda jest taka, że wielu z nas wyrosło w takich warunkach, gdzie jeszcze uprawiano warzywa, tak? Wielu z nas ma rodziców, którzy mieli ogródki działkowe albo ogródki przydomowe. Ja pamiętam takie ogródki i myślę, że jakby wiele osób, jakby nasze pokolenie mimo wszystko gdzieś wewnętrznie miało kontakt, tak? Przynajmniej część osób pomagała wyrywać chwasty babci czy mamie, więc gdzieś tam mimo wolnie, my to gdzieś mentalnie myślę, że mamy wpisane. Do tego dochodzi internet, więc mnóstwo informacji, lepszych lub gorszych, ale można wybrać coś dla siebie. No, mnóstwo czasopism, poradników, więc jakby myślę, że da się mieć taki ogród. Też my projektując ogród zawsze też podpowiadamy, wybieramy stronę świata, pomagamy zaaranżować, dobieramy podłoże. Myślę, że jest to realne i zresztą jakby obserwuję to, no są sukcesy, mimo tego, że była pogoda taka tam w tym roku i było i sucho, i mokro, i jednak dużo osób narzekało, to jednak zbiory nie są złe. Więc myślę, że to jest jakby trend właściwy i mimowolnie warto byłoby się zainteresować uprawą właśnie warzyw, drzew owocowych i warto wiedzieć i warto skorzystać z tego.
Czy te dzisiejsze ogrody, na przykład warzywne, czy zakątki ziołowe, wyglądają troszeczkę inaczej? To znaczy, mamy więcej materiałów, mamy nowocześniejsze te materiały, prawda? Czy jest też jakiś trend w tym kierunku?
Mamy przeróżne warzywniki, natomiast rzeczywiście jest trend taki, aby sadzić zioła i warzywa w donicach, a właściwie w skrzyniach drewnianych. Skrzynie drewniane są bardzo dobre, szybciej się nagrzewają, trzymają lepiej wilgoć, możemy wypełnić cały pojemnik takim właściwym podłożem. To ewidentnie jakby w tą stronę, natomiast też tych skrzyń możemy postawić jakąś ilość określoną, 6, 8, tak? Natomiast już przy większej ilości jakby te skrzynie też mają jakiś tam koszt swój, tak? Więc są i takie grządki i takie, czyli mamy i rabatki takie, które są przekopywane, szczególnie na dynie, na ziemniaki, bo nawet ziemniaki są uprawiane w ogrodach, na szparagi, na ogórki, to często są to właśnie takie zwykłe grządki, które kiedyś były wykonywane. Natomiast na rośliny takie może ciepłolubne bardziej, typu pomidor, czy papryka, czy nawet rośliny ozdobne i jadalne, liście mające, no to zdecydowanie w skrzyniach. W skrzyniach mamy większe plony, większe nagrzewanie, więc te efekty są bardzo dobre.
Za chwilę porozmawiamy jeszcze o różnych warzywach, które można hodować na balkonie, na tarasie czy w ogródku. Projektantka ogrodów Anna Mitrosz jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o tym, co dzieje się w tej chwili na balkonach, na tarasach i w naszych ogródkach. Mówiliśmy o tym, że jest taki trend, że coraz więcej osób chce zakładać warzywniki, czy mieć drzewka owocowe, że to wszystko związane może być z pandemią i z pewną modą i w tym kierunku będzie ta moda podążała, że nasze ogrody z tych rekreacyjnych staną się bardziej użytkowe. Czy na tarasach i balkonach, na przykład naszych blokowych, dla tych, którzy nie mają ogródków swoich. Czy są jakieś propozycje jakichś roślin, które można hodować jeszcze teraz, bo to już jest koniec sezonu, ale może coś jeszcze można potem postawić?
Tak, na pewno wszystkie zioła możemy uprawiać na tarasach i w donicach, więc oczywiście i rukola, i koperek, i tymianek, oregano, lubczyk. Możemy też wysiać buraki liściowe. Możemy mieć piękne, młode właśnie takie listeczki. Na pewno możemy mieć rzutkiewkę, szczypiorek, sałatę, więc te rzeczy, które teraz się właśnie w sierpniu, we wrześniu sieje na warzywnikach, można też posiać w skrzynie na tarasach i balkonach. Warto też mieć poziomki i poziomka ma doskonałe liście na herbatkę. Bardzo dobra odmiana Regina owocuje na przykład do mrozów, czyli do grudnia. Możemy jeszcze te poziomki mieć i one powinny przezimować bez problemu w donicach czy w skrzyniach przy takim nawet ograniczonym podlewaniu. gotowaniu i powinny na wiosnę odżyć. Też możemy pokusić się o drzewa owocowe i o krzewy owocowe przy odpowiedniej wielkości donic, czyli możemy mieć miniaturowe jabłoneczki, grusze czy śliwki, jak najbardziej to są formy kolumnowe, zwarte, więc możemy mieć takie rośliny.
Które będą nam owocowały.
Tak, będą owocowały. Możemy pomyśleć o tym już teraz i przyszykować donice. No te zimy nie są takie straszne jak kiedyś, więc teoretycznie one powinny przetrwać, więc to na pewno. Warto na pewno mieć te wszystkie zioła, żeby korzystać z tego, bo jeżeli będzie tak jak jest teraz z pogodą, to pewnie do grudnia będziemy mogli korzystać z tych ziół. Też jest duża moda na kwiaty jadalne i na przykład begonie mają jadalne kwiaty, więc jeżeli mamy begonie na balkonach czy tarasach i są uprawiane w sposób ekologiczny, czyli bez sztucznych nawozów, to też możemy korzystać z tych kwiatów. No i łączy się też zioła razem z trawami ozdobnymi. Jest taki też trend, żeby właśnie te ogrody były takie bardziej stepowe, bym powiedziała.
A jeśli chodzi o modę, czy taki trend na te rośliny, na te owoce, czy warzywa, które, tak jak mówiliśmy wcześniej, tak, stały się modne teraz, ale te, które można przenieść na balkon. Czy coś szczególnie, czy nagle zaczęliśmy więcej pomidorków koktajlowych mieć na balkonach?
Tak, pomidorki już są modne od kilku lat, więc pomidorki nadal królują i w ogóle są chyba najchętniej sadzonymi roślinami, oczywiście połączonymi z ziołami, natomiast właśnie te formy miniaturowe drzew owocowych, to jest teraz taki boom i właściwie tak jak w ogrodach, mamy też na tarasach właśnie drzewa owocowe, też mamy taką całą serię, zresztą polska szkółka wyprodukowała całą serię warzyw tarasowych, które mają mały system korzeniowy, są zwarte, takie kompaktowe. I to też jest taki trend, który się już zaczął kilka lat temu, właściwie 3 lata to już trwa tak dość intensywnie, czyli mamy i miniaturową fasolkę szparagową, i ogóreczki samopylne, i paprykę, i bakłażany, i pomidory, więc to jak najbardziej jest uprawiane na tarasach i rzeczywiście jakby widać efekty, czyli z tego krzaczka możemy mieć naprawdę taki plon widoczny, czyli tych owoców kilka dużych albo nawet kilkanaście, więc to jest, uważam, że bardzo fajne. I rzeczywiście w tym roku to trudno nawet było później dostać takie sadzonki tarasowych warzyw.
Oczywiście mówimy o tych roślinach czy warzywach użytkowych, które coraz częściej pojawiają się na balkonach, na tarasach i w ogródkach. No ale wiele osób hoduje też ciągle jeszcze kwiaty. No właśnie, czy można zachować jak najdłużej ten letni ogród, żeby przeszedł w taki jesienny i ten nasz balkon czy taras jeszcze nam cieszył oczy przez jakiś czas? Jakie rośliny można w tej chwili tam postawić? No i co będzie wyglądało najpiękniej?
Wrzesień to doskonały moment na uzupełnianie właśnie skrzyń i donic tarasowych, balkonowych. Przede wszystkim roślinami, które o tej porze roku mają swój taki najlepszy moment, czyli tu będą wrzosy, wrzośce, oczywiście chryzantemy, trawy, które się pięknie kłoszą, wszystkie rośliny, które właśnie teraz mają ozdobne owoce, czyli możemy pomyśleć o miniaturowych jarzębinach, śnieguliczkach, o wszelkiego rodzaju roślinach, które właśnie mają owoce, też piękne są kapusty ozdobne, jest powrót do ozdobnych warzyw, buraczki ozdobne też do niedawna były w sprzedaży właśnie, jadalne liść i piękne, jadalne i piękne rośliny. Bardzo fajnie wyglądają właśnie połączenia takie warzyw razem z kwiatami i część roślin, które do tej pory były na naszych balkonach, czyli mamy pelargonie, które dość dobrze znoszą niskie temperatury, bobiki, begonie zwane dragonami. Wszystkie te rośliny jak najbardziej możemy zachować na balkonach. To, co możemy dla nich zrobić, to wiadomo, że oczyszczać z tych pędów, które obumierają, usuwać suche gałązki, suche liście. Też należałoby te rośliny ozdobne nadal nawozić, więc rozsądnie by było troszeczkę ograniczyć dawkę nawożenia, bo i temperatury spadają, taki dzień jest krótszy, natomiast nadal nawozimy, nadal o nie dbamy i łączymy właśnie w zestawieniach właśnie z wrzosami, z trawami. Jeżeli chodzi o chryzantemy, one oczywiście można, są formy drobnokwiatowe, które można łączyć z wrzosami, ale rzeczywiście one pięknie też wyglądają same w donicach, duże, piękne bukiety i znoszą właśnie niskie temperatury i nawet przy niewielkich przymrozkach nadal dobrze wyglądają. Jeżeli mówimy w ogóle o roślinach tarasowych, to też warto by było poobserwować nasze rośliny, które wnosimy i wynosimy. Czyli jeśli mamy kantadeskie albo oleandry, czy liść laurowy, też taki teraz modny, datury, warto jakby ograniczyć troszeczkę już podlewanie, zmniejszyć ilość nawożenia, chyba że roślina bardzo intensywnie kwitnie, więc nadal intensywnie nawozimy. Obserwujemy temperaturę, obserwujemy jaka jest sytuacja właśnie, jaka jest aura, jak jest z deszczami, tak? Czyli tutaj jesień to jest taki moment zmian, w którym warto przyjrzeć się bardziej roślinom.
Czy są rośliny, które możemy na przykład mieć zimą na naszym balkonie.
Więc na pewno wszystkie rośliny jesienne typu wrzosy i trawy doskonale wyglądają zimą. Teraz najczęściej są produkowane wrzosy pączkowe, które zatrzymują kwiaty do wiosny i te kwiaty nawet specjalnie jakoś nie zmieniają koloru. Bardzo dobre są wrzosy pączkowe, polecam i do ogrodów i właśnie na tarasy. One będą świetnie wyglądały na pewno do lutego, do marca. Wrzesień to też jest dobry moment na nasadzenia roślin iglastych, więc jak najbardziej możemy dosadzić iglaki, szczególnie kosodrzewiny świetnie zdają egzamin na tarasach, na balkonach. Też jałowce na stanowiskach cienistych cisy. Można oczywiście też dosadzić rośliny, które mają ozdobne owoce w okresie zimowym, czyli tak jak mówiłam, śnieguliczka, pięknotka, to są krzewy, które mają świetne właśnie te owoce kolorowe, warto je mieć.
I też... to z wabinem ptaki, prawda?
Tak. Tak, tak. I ptaki, i też sam układ pędów też jest piękny. Tu można też pomyśleć o dereniach. Derenie mają przepiękne bordowe, żółte, pomarańczowe pędy. Też owocują jadalnymi dla ptaków owocami białymi, więc też jakby warto. W ogóle derenie są bardzo dobrą rośliną tarasową, która ma świetne liście barwne w okresie letnim i piękne bordowe pędy zimą. O małych wymaganiach jest to roślina, więc fantastyczna na tarasy. Też cudownie wyglądają takie nasadzenia uzupełniane owocami, czyli dynie, kolby kukurydzy. Dynia też może przybywać nawet w niskich temperaturach. My mamy takie skrzynie na tarasach, w których właśnie uzupełniamy w listopadzie. Usuwamy część nasadzeń i dosadzamy wrzosy. Używamy gałęzi sosny, właśnie dodajemy do tego dynię ozdobną, kukurydzę, jarzębinę i tworzą się przepiękne kompozycje zimowe, z których też korzystają później właśnie ptaki. Wygląda to bardzo dobrze i też na przykład kapusty ozdobne teraz się będą pokazywały. Jarmuże o kolorowych liściach. To są rośliny, które możemy właśnie mieć na tarasie aż do właściwie marca.
Za chwilę porozmawiamy o tym, co zrobić z roślinami, które już przekwitły, które już nie mają kwiatów, ale na przykład mają zielone listki. W Ekosferze dziś rozmawiamy o roślinach na tarasy, balkony. Gościem jest projektantka ogrodów Anna Mitrosz. Teraz porozmawiamy o roślinach, które już przekwitły i co z nimi dalej robić.
Cała natura będzie pomału wchodzić w okres spoczynku, więc również te rośliny balkonowe zmieniają jakby już stan życia, tak? We wrześniu właśnie już spadają temperatury w sposób znaczny i ten okres spoczynku jest widoczny na roślinach, czyli widzimy, że zasychają liście, widzimy, że tych liści młodych jest coraz mniej, że są coraz mniejsze, kwiaty przekwitają, widzimy, że część roślin już wykształciło nasiona, część w ogóle jakby przestaje kwitnąć i podobnie trzeba byłoby też do nich podejść, tak? Czyli szykujemy rośliny do przechowywania. Te rośliny, które możemy przechować, typu na przykład pelargonia, rośliny wnoszone, takie tarasowe, jak oleander, hibiskus, bugenwilla, liść laurowy, kanna, tak? Te rośliny ewidentnie widzimy, że one są jakby już troszeczkę zblokowane, czyli mają mniej kwiatów, kwiaty są mniejsze, nawet jeśli obficie kwitną, to już widzimy, że liści nie wytwarzają, kwiat jest mniejszy, wolniej się rozwija. Więc podobnie jak zmienia się środowisko, w którym istniejemy, dzień jest krótszy i dni chłodniejsze, noce chłodniejsze, podobnie też trzeba podejść do roślin, tak? Czyli przed wniesieniem do domu nadal należy je oczywiście podlewać, trzeba sprawdzić stan zdrowia, opryskiwać, jeżeli są chore. Ale należałoby już przyszykować dla nich miejsce, pomału zmniejszać ilość dostarczanej wody, ograniczyć ilość nawozu, czyli wraz z krótszym dniem ograniczamy nawożenie do połowy dawki nawozowej zalecanej przez producenta i szykujemy właśnie rośliny do wniesienia do pomieszczeń. Jak temperatury spadają do około 10 stopni, to warto byłoby już zastanowić się, tak, czy nie należałoby wnieść roślin, bo te pierwsze przymrozki mogą nie zaszkodzić, ale często się zdarza tak, że właśnie bardzo uszkadzają rośliny, bo rośliny są rozgrzane, jeszcze nie są przystosowane. U nas ta zmiana pół roku jest dość gwałtowna, nie trwa to zbyt długo, tak, to jest kwestia tygodnia, dwóch, kiedy temperatury spadają, więc warto byłoby przyszykować miejsce i pomału już te rośliny gdzieś tam przenosić. Na pewno koniec września to już jest taki moment, że cenniejsze egzemplarze powinniśmy schować. W październiku bywa różnie. Może się zdarzyć, że nam właśnie zmarzną te rośliny. Wnosząc do pomieszczeń, pamiętajmy o temperaturach, czyli rośliny, które naturalnie rosną w cieplejszym klimacie, trzymamy w pomieszczeniach nieco cieplejszych, natomiast standardowo temperatura 8-12 stopni do 18 to jest taka, którą powinniśmy zastosować do przechowywania roślin i w takiej temperaturze przechowujemy właśnie rośliny w donicach. Oleandry mogą być troszeczkę troszeczkę cieplejszej, natomiast na przykład bugenwilla woli trochę niższą, mimo że jest ciepłolubna, obficie kwitnie, jeżeli jest przechowywana w niższej temperaturze. Jeżeli myślimy w ogóle o roślinach cebulowych, które mieliśmy latem, na przykład mieczyki czy korzeniowe dalie, też należałoby wcześniej przyszykować stanowisko do przechowywania chłodne i suche, przewiewne. Mieczykom obcinamy, usuwamy pędy na wysokości 5 cm nad bulwą, nad cebulą. Wykopujemy, osuszamy w przewiewnym, suchym miejscu i chowamy na okres właśnie zimy. Też warto obejrzeć te cebule przed schowaniem, czy nie są jakieś nadgryzione, nadgniłe, czy wyglądają w sposób właściwy, tak? I tak właściwie postępujemy z wszystkimi korzeniowymi bulwiastymi roślinami, czyli i dalia, i kantadeskia, i kanna. Powinny być podsuszone, oczyszczone z obciętymi pędami, z usuniętymi liśćmi i tak powinny być przechowywane. Natomiast jeżeli myślimy właśnie o roślinach doniczkowych, to jeśli chcemy przechować pelargonię, to też podobnie postępujemy, tylko że już jakby wnosimy donicę do chłodnych pomieszczeń i usuwamy część pędów, żeby też rośliny nie obciążać. I tutaj są różne szkoły. Jedna jest taka, że zostawiamy 5-10 cm łodygi od powierzchni ziemi. Inna jest też taka, że skracamy tylko te młode przyrosty, czyli mniej więcej o 1/3. Chodzi o to, żeby rośliny nie obciążać nadmierną ilością liści. Powinna stać w chłodnym, przewiewnym miejscu, natomiast w temperaturze dodatniej, żeby przeszła właśnie okres spoczynku. I wtedy ograniczamy podlewanie do raz na 2 tygodnie, raz na tydzień, żeby nie zesuszyć do końca, ale też jakby nie podlewamy mocno i ograniczamy nawożenie, żeby roślin nie stymulować do rozwoju takiej właśnie masy zielonej. Jeżeli myślimy w ogóle o przechowywaniu roślin, to też warto zobaczyć te przestrzenie, w których przechowujemy rośliny. Czy to jest miejsce suche, czy jest czyste, tak? Czy nie mamy jakichś tam innych roślin, które gdzieś chorowały. Bo często się zdarza, że przy przechowywaniu rośliny, którym liście zostają na okres zimowy, mają przędziorka, więc tutaj też trzeba byłoby poobserwować i nawet zapobiegawczo popryskać środkami, tak, ochrony roślin, żeby jednak nie dopuścić do rozprzestrzeniania się szkodnika.
Też często bywa tak, że wynosimy nasze rośliny domowe na taras czy na balkon. Czy domowe już powinniśmy byli zabrać, czy jeszcze one mogą zostać, czy już jest dla domowych troszeczkę za zimno?
To jest taki moment, że warto już byłoby raczej zabierać, bo jeżeli temperatury spadną poniżej 10 stopni, no to może to się odbić chorobą dla rośliny, czyli palmy, agawy, teoretycznie one znoszą te temperatury, ale trzeba wiedzieć, że nie są jakby hartowane, aklimatyzowane od maleńkiej sadzonki, tylko mają super warunki w domu i później są wynoszone na zewnątrz, więc ta odporność jest słabsza. Myślę, że warto już się zastanowić nad tym, żeby jednak wnosić rośliny. Mamy wrzesień.
Czy jeśli chodzi o rozmnażanie, to już jest za późno?
Możemy teraz wykonywać jeszcze sadzonki półzdrewniałe z części roślin, natomiast też jest taka sytuacja, że wiosną część roślin jednak woli sadzonkowanie wiosną, bo mają lepszą jakby strukturę hormonalną, tak? Oczywiście, że teraz możemy zrobić półzdrewniałe sadzonki i z hibiskusów, i z oleandra, natomiast trzeba będzie je przetrzymać później przez okres zimowy. Więc no tutaj ja jestem zwolenniczką sadzonek wiosennych.
Za chwilę porozmawiamy o tym, co jeszcze można zrobić z roślinami na naszych balkonach. Projektantka ogrodów Anna Mitrosz jest gościem w Ekosferze. Rozmawiamy o naszych ogrodach w takiej właśnie wrześniowej aurze. Ogrodach, balkonach, tarasach. Wrzesień to jest też dobry czas na zbieranie nasion. Bo tak jak mówiliśmy, że jest ten trend, jeśli chodzi o warzywa, zakładanie warzywników w ogrodach, o drzewa owocowe czy o te ziołowe zakątki, to także coraz więcej osób korzysta ze swoich roślin, by móc je później rozmnożyć i na przykład zbiera nasiona.
Na pewno warto zbierać nasiona i mieć swoje nasiona. To jest w ogóle niezwykła satysfakcja, tak? Móc mieć od początku tą roślinę wyhodowaną przez nas. Możemy też sobie wybrać, na przykład w przypadku cyni, taki kwiat, który nas interesuje, czyli o większej ilości płatków albo o intensywniejszej barwie. Natomiast co trzeba wiedzieć o nasionach? Jeżeli mamy rośliny, które były wysiane z nasion z opisem F1, to nie będą jakby zdolne do tego, żeby wytworzyć potomstwo o takich samych cechach jak roślina mateczna, tak? Czyli tutaj nie do końca warto. Z F1 nie zbieramy nasion, bo albo nie będą te nasiona pełne, które wyrosną, albo nie powtórzą cech rodziców, to Natomiast jakby podstawowe nasiona, typu właśnie cynia, aksamitka, wszystkie zioła, które używamy, jak najbardziej możemy zbierać astry i powinny powtórzyć cechy. Natomiast wybieramy zawsze roślinę taką wyrośniętą, klasyczną, zdrową, czyli nie jakieś kwiaty zdeformowane, tylko zdrowe. Też się mówi, że najlepsze nasiona są z pierwszych kwitnących kwiatów. Nasiona powinny być dojrzałe. Sam owoc, sam ten wyschnięty kwiatostan powinien być już taki brązowy i nasionka powinny być w sposób widoczny, że już są gotowe do wysiania i takie nasiona zbieramy, chyba że są to rośliny, w których te nasiona wypadają jakby wcześniej, tak? Czyli w przypadku niecierpków, czy nasion, które gdzieś tam są w osnówkach, tak? To je zbieramy wcześniej. Chociaż też trzeba wiedzieć, że na przykład nasiona, które mają skórkę taką soczystą, mięsistą, typu konwalia, czy w ogóle w owocach są zamknięte nasiona, tu zbieramy owoce dojrzałe, ale nie gniłe. Dojrzałe mocno, wybarwione, wyrośnięte, ale nie podgniłe, bo tutaj gdzieś te bakterie możemy przenieść. Podsuszamy i wtedy oczyszczamy, wyjmujemy nasiona. Też najkorzystniejszą porą do zbierania nasion jest to przedpołudnie, czyli czekamy, aż zejdzie rosa, ale jeszcze nasiona nie są nagrzane przez słońce, nie są wysuszone. To jest dobry moment na zbieranie. Nasiona podsuszamy kilka dni, 3-4 dni w przewiewnym miejscu i dopiero później przechowujemy w papierowych torebkach. Czyli to też jest istotne, żeby nie zamykać w woreczkach foliowych, bo spleśnieją. Jeżeli w ogóle mówimy o zbieraniu nasion, to też warto sobie jakby segregować te nasiona. Czyli wybieramy duże nasiona, wyrośnięte, nieuszkodzone, nienadgryzione, niekropkowane, nie z okazów, które miały pleśń albo jakąś inną chorobę grzybową. Wybieramy taką naturalną selekcję, tak? Robimy.
Nasiona to oczywiście jedna sprawa, ale też musimy pamiętać, że wrzesień, październik to jest taki czas, kiedy powinniśmy też niektóre rośliny sadzić. Te rośliny, które chcemy, żeby wiosną nas cieszyły jako pierwsze.
To jest doskonały moment na sadzenie właśnie bylin cebulowych. Na pewno tulipany, krokusy, żonkile, narcyzy. Wszystkie byliny, które kwitną na wiosnę, cebulowe, sadzimy w tym momencie. Tu możemy jeszcze na przykład wiosną dosadzać lilię, ale już mamy okres czerwca kwitnienia. Ale to, co kwitnie wiosną, to jest dobry moment. Cebuliczki, malutkie narcyzy, małe irysy, to wszystko gdzieś tam. Okres wiosenny to muszą być rośliny posadzone jesienią po to, żeby przyszły ten okres niskich temperatur. Cebule, które są posadzone właśnie jesienią, na pewno zakwitną na wiosnę i im wcześniej zaczniemy, czyli we wrześniu, tym te cebule zdążą się jeszcze szybciej ukorzenić, bo trzeba wiedzieć, że one powinny się ukorzenić właśnie przed zimą. Część już składników pokarmowych zaczną czerpać i w okresie właśnie niskich temperatur, w okresie jesienno-zimowym wytworzy się wewnątrz cebuli pąk, który będzie później kwitł wiosną.
A jak to robić, jak sadzić?
To jest bardzo prosty sposób, taki najłatwiejszy do zapamiętania dla wszystkich. To są trzy do czterech wysokości cebuli, czyli jeżeli mamy cebulę wysokości na przykład 2 cm, to sadzimy ją na głębokości 6 do 8 cm, czyli trzy do czterech wysokości. Jeżeli mamy na przykład dużą cebulę cesarskiej korony, która jest i duża i później ma duży kwiatostan, się wywraca, to wiadomo, że musimy ją posadzić głębiej, czyli znowuż mierzymy. Można to zmierzyć dłonią, można metrówką, można sobie zrobić jakąś miarkę. 3 do 4 wysokości. I też trzeba wiedzieć, że jeżeli ziemia jest lżejsza, to możemy posadzić troszeczkę głębiej, czyli nawet na te 4 wysokości. Jeżeli jest ciężka, roślinie będzie ciężko przebić się przez glinę, no to też logicznie jest, że troszeczkę płycej sadzimy. Przy roślinach, które mają długie łodygi, czyli są wysokie sadzonki, tak jak mówiłam, cesarska korona albo wysokie tulipany liliokształtne, to sadźmy odrobinę głębiej, żeby ten kwiat mógł utrzymać się jakby samoistnie w pionie.
To powiedzmy jeszcze na koniec o trawnikach, bo sporo jest pytań dotyczących trawników właśnie. No, trawnik jest takim tłem jakby dla wszystkich roślin, więc jest dosyć istotny. Co robimy? Ostatnie koszenia, ostatnie podlewanie?
Tak, wrzesień to jest w ogóle doskonały też moment na zakładanie trawników, ponieważ mamy jeszcze dość ciepłe noce, ciepłe dnie, ale już mamy większą wilgotność, już tak słońce mocno jakby nie operuje, nie przypala siewek, więc na pewno warto we wrześniu zakładać trawniki i bez znaczenia, czy to będzie trawnik z rolki, czy będzie siany, to wrzesień jest bardzo dobry. Też jeżeli chodzi o pielęgnację trawników, to pomału zaczynamy ograniczać nawożenie, czyli już to nawożenie jesienne wprowadzamy właściwie od końca sierpnia. różni się ono tym od nawożenia letniego, że ograniczamy ilość azotu. Azot wpływa na rozbudowę masy zielonej, czyli na ilość liści. Natomiast w tym okresie już nam zależy na tym, aby wzmocnić ściany komórkowe, aby wzmocnić korzenie. I właśnie nawozy jesienne mają proporcjonalnie więcej fosforu, który wpływa na ukorzenianie potasu, który wpływa na przemiany w komórkach. Czyli już stosujemy nawozy jesienne. Koszenie nadal prowadzimy, ponieważ trawa rośnie, z tym, że już to jest troszeczkę rzadsze to koszenie. Też warto przed zimą zestawić nieco dłuższą trawę, czyli jeżeli mamy kosiarkę, to nie nastawiamy już na tą niską wysokość, tam 2,5 czy 3 cm, tylko zostawiamy wyżej, czyli 4,5 cm do 5, żeby samym korzeniom, samej roślinie było jakby cieplej, tak w okresie tym zimowym, kiedy będą spadały temperatury. Natomiast nadal kosimy i zmieniamy jakby typ nawożenia. Też jeżeli chodzi o podlewanie, jak będą deszcze, tak, czy większe mgły, większa wilgotność, też możemy ograniczyć podlewanie i w okresie już nawet października można już wyłączyć system.
Projektantka ogrodów Anna Mitrosz była gościem w Ekosferze.